jeszcze dzisiaj nie przejdziemy do listu do Koryntian. Postanowiłem coś innego, krótkie przypomnienie na temat tego, czym jest wiara i jak bardzo jest nam potrzebna. Ponieważ upodobało się Bogu zbawić świat przez głupstwo zwiastowania, to właśnie Ewangelia o wierze w ukrzyżowanego Mesjasza zbawia. Tak? W środę mówiliśmy o Piotrze, który w Jezusie Chrystusie zobaczył Mesjasza i zobaczył Syna Boga Żywego. Samo zobaczenie Mesjasza już było czymś niezwykłym, ponieważ wyobrażenia o Mesjaszu były troszeczkę różne niż te, jak wyglądał i jak postępował Jezus. Troszeczkę to inaczej wyglądało. Miał być zwycięskim Panem potężnym i mocnym. Ale zobaczenie w Jezusie Syna Boga Żywego to było coś tak niezwykłego, że samo wypowiedzenie, że Ty jesteś Synem Boga Żywego, to dla zwykłego Żyda język staje kołkiem, drętwieje i praktycznie przysycha do powiedzenia, to jest do podniebienia, to jest niewypowiedzialne, że człowiek może być Synem Boga Żywego, że człowiek może być Bogiem. To wymagało naprawdę objawienia. To wymagało Bożego objawienia. To wymagało naprawdę pokonania tej bariery, tego wszystkiego, co Piotr miał wtłaczane przez od dziecka, tych wyobrażeń. Po dziś dzień się to nie zmieniło. Przez usta pobożnego Żyda nigdy nie przejdzie stwierdzenie, że człowiek może być Bogiem albo że Bóg może mieć syna. Przypominaliśmy sobie to powiedzenie, to słowo starotestamentowe Szema Izrael Adonai Echad, tak? Słuchaj Izraelu, Pan jest jeden. Dlatego ciężko było tak, ciężko zrozumieć, to naprawdę wymagało czegoś, tak, przeskoczenia, czegoś niezwykłego, żeby Piotr mógł zobaczyć w Jezusie Mesjasza i Syna Boga Żywego. Jezus był oczywiście zachwycony tym. Oczywiście wiedział, że to nie jest coś, co Piotr sam wymyślił, to nie jest coś, co sam odkrył. Jezus powiedział, jesteś błogosławiony, Szymonie, mój ojciec tobie to powiedział, objawił ci to. I oczywiście Piotr nie podrapał się w brodę i nie powiedział, ach tak, rozmawiałem z ojcem dzisiaj rano i rzeczywiście twój ojciec mi to powiedział. Piotr nie mógł sobie przypomnieć takiego momentu, takiej chwili, bo to było coś, co się działo w jego wnętrzu. Widział Jezusa, słyszał Jego słowa, widział Jego cuda, widział Jego życie i rodziło się coś w Jego sercu, coś niezwykłego. Rodziła się wiara w Jezusa, Mesjasza, Syna Bożego. Pewnego dnia w naszym życiu Bóg też, Ojciec przez Ducha Świętego objawił nam Jezusa. Dlatego z tego powodu tu jesteśmy, z tego powodu wierzymy w Jezusa. Każdy z nas miał inną historię, każdy z nas miał inną drogę. A jednak był taki, pewnie nie moment, ale taki czas, w którym coś działo się w naszym wnętrzu, co skłaniało nas do podjęcia decyzji wiary, że wygląda na to, że to jest prawda, że Jezus jest Mesjaszem, jest Zbawicielem, jest Synem Boga Żywego. Podjęliśmy decyzję wiary. Podjęliśmy kilka innych decyzji z powodu decyzji wiary. Daliśmy się ochrzcić, zaczęliśmy chodzić na nabożeństwa. Nasze życie zmieniło się. ale bardzo często zapominamy, że wiara nie jest jedynie decyzją raz podjętą. Że Bóg nie zaprosił nas do podjęcia jednorazowego kroku zaufania Jezusowi, zobaczenia to, kim On jest i zyskania zbawienia. Wiara nie jest jednorazowym aktem i nie jest decyzją jedynie raz podjętą. Ona jest pierwszym krokiem naszej podróży z Bogiem, ale przecież nie ostatnim. Jak zapewne dobrze wiemy, czasownik wierzyć w Nowym Testamencie występuje w trzech czasach. Zostaliśmy zbawieni, jesteśmy zbawiani i będziemy zbawieni. Apostoł Paweł napisał, że Bóg pojednał nas w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby nas stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Słuchajcie uważnie. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście. Jeśli, to jest warunek, jeśli tylko wytrwacie we wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii. Wiara jest zaufaniem Bożym obietnicom, jest zaufaniem w to, co mówi Bóg, zaufaniem temu, kim jest Bóg, kim jest Jezus, co zrobił Jezus na krzyżu. Ale podświadomie kształtujemy taki niewłaściwy obraz, że myślimy, że wiara jest kluczem, który otwiera drzwi do Bożego Królestwa, a kiedy już weszliśmy do tego Królestwa, to klucz został w zamku, a my już poszliśmy dalej. Już jesteśmy, już mamy dostęp do Boga i On już teraz, mamy dostęp do Jego obietnic, mamy dostęp do wszelkiego duchowego błogosławieństwa niebios, wobec tego Bóg teraz spełni każdą naszą prośbę, odpowie na każdą naszą modlitwę, zrobi wszystko, czego oczekujemy. Czyż wiara nie otworzyła nam klucza do Bożego Królestwa? I teraz już w nim jesteśmy. Wszystko byłoby proste, gdyby właśnie tak było. Ale problem z wiarą polega na tym, że właśnie tak nie jest. Bo wiara nie zostaje w zamku do Bożego Królestwa, ale ona jest wciąż nam potrzebna, żeby poruszać się w Bożym Królestwie, żeby chodzić w Bożym Królestwie, żeby chodzić z Jezusem. Przez wiarę rozpoczynamy naszą drogę, przez wiarę ją kontynuujemy. I ta wiara podlega niejednokrotnie doświadczeniu. To dlatego apostoł Paweł właśnie w liście do Koryntian, do czego przejdziemy niedługo, rozważając ten list, mówi nam, przypomina, że wiara jest jak zawody, dobre zawody, w których wszyscy biegną, a jeden nagrodę zdobywa. Ważne jest w tych zawodach, jak się rozpoczyna, ale również, i co najważniejsze, jest koniec, jest dobiegnięcie do mety w wierze. Dlatego apostoł Paweł mówi, nie walczę na oślep, nie jakbym w próżnię uderzał, nie biegnę na oślep, ale umartwiam swoje ciało, ujarzmiam, abym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. Niedawno widziałem, pewnie niektórzy z was również, fragment maratonu, to zdaje się był maraton, BBC to pokazywało. Człowiek, który prowadził w tym maratonie, mężczyzna, na jakieś, nie wiem, kilkadziesiąt metrów, czy tam jakieś koło 100 metrów przed metą, zaczął tracić, znaczy z powodu ogromnego wysiłku, jaki podejmował, coś się w nim stało i to widać było, bo nagle zaczął tracić kierunek, orientację. Nie wiadomo było, w którą stronę on ma biec, zaczyna się chwiać. Widać, że bardzo chce biec do przodu, ale ten nadmierny wysiłek, jaki podejmuje, sprawia, że organizm po prostu się wyłącza. Wyprzedza go jeden człowiek, ale dobiega do niego jego brat. Chwyta go pod ramię i biegną razem dalej. I kiedy dochodzą do mety, on pycha tego swojego brata, tego, który ledwo biegł, i na drugim miejscu dobiega do mety. To niezwykły obraz, niezwykła historia. I pomyślałem sobie właśnie, że tak właśnie dzieje się czasem z naszą wiarą. Że jest doświadczenia, przez które przechodzimy, dotykają ją i zaczynamy się chwiać. Chcemy iść do przodu, ale doświadczenia nie są łatwe. Sprawiają, że czujemy się zagubieni, tak jakbyśmy czuli poczucie, jakbyśmy tracili poczucie kierunku, w którym zmierzamy. Dobrze jest wesprzeć się o czyjeś ramię, dobrze jest podeprzeć się. Nawet jeżeli ktoś nie podejdzie sam, to warto podejść do kogoś wtedy i powiedzieć do brata czy do siostry, że chwieję się, że jest mi ciężko, że nie potrafię gdzieś w tym się odnaleźć, nie, zagubiłem się, nie potrafię odnaleźć kierunku, chcę iść za Jezusem, ale jest mi ciężko. Job napisał, że strapionemu należy się szacunek od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. Że bez względu na to, jeżeli takie słowa różne padają z wątpienia, trzeba wziąć kogoś pod ramię i ponieść go kawałek, aż wzmocni się, żeby móc pójść samemu dalej. Samemu móc oprzeć się na kimś i zaufać czasem komuś. Potem mamy Kościół. Nie po to, żebyśmy sami szli za wszelką cenę, ale po to, żebyśmy mogli komuś zaufać, bo czasem pomimo różnych rozczarowań trzeba komuś ufać. I po to jest Kościół, żeby móc komuś zaufać i na kimś się oprzeć, kiedy nie jest łatwo. Nie zawsze wszystko w naszym życiu układa się tak, jak chcemy. Jest wiele doświadczeń, trosk, potrzeb, chorób. Słyszałem to wielokrotnie w moim życiu. Kiedyś to powiedział David Wilkerson. Kiedy na kazaniu powiedział, że pewien człowiek ogłaszał, że jego żona zachorowała na raka, a on modlił się bardzo, żeby została uzdrowiona. I wszystkim dookoła ogłaszał, że Bóg ją uzdrowi i że Bóg zamanifestuje swoją chwałę. I tak bardzo głęboko w to wierzył, że to będzie objawienie Bożej obecności, Bożej chwały. Ale kiedy żona w cierpieniach odeszła, był tak zdruzgotany i tak przygnębiony, tak przywalony, że stracił kierunek już w ogóle, jakikolwiek kierunek, w którą stronę ma zmierzać, jak bardzo może jeszcze wierzyć. Ale ja to słyszałem wielokrotnie i słyszałem to całkiem niedawno, wypowiadane przez usta wierzącego człowieka, który mówi z załamanym głosem, gdyby tylko Bóg mnie uzdrowił, to ja bym zaniósł to wszystkim w bloku i ogłosił Jego chwałę i powiedział wszystkim, jakich Bóg dokonuje cudownych rzeczy. Bóg nie zrobił. I ja mówię, słyszałem już to nie jeden raz. Mamy takie proste przełożenie. Boże, uzdrów. Boże, wybaw. A ja, jak dokonasz tego niezwykłego cudu, to ja pójdę wszystkim i opowiem, jak niezwykłym Bogiem jesteś. Ale kiedy Bóg tego nie robi, czujemy się bardzo zrozpaczeni. Różne rzeczy przychodzą nam do głowy. Od prostych pytań, dlaczego tego nie zrobisz? Przecież ludzie by uwierzyli w ciebie, gdyby zobaczyli Twoją chwałę. Dlaczego tego nie robisz? Dlaczego tak nie postępujesz? Może Ty nie słyszysz, a może Ty jesteś nieczuły. Dlaczego tego nie robisz? Dlaczego tak nie postępujesz? Jak bardzo chciałbym, żebyś czynił. Dowiemy się w wieczności, dlaczego Bóg pewne rzeczy nie robił, a pewne rzeczy robił. Ale właśnie na tym polega to zaufanie, którym kierował się Szadrach, Meszach i Abednego. Mój Bóg może to zrobić. Może, ma taką moc. Ale jak nie zrobi, to my i tak, królu, przed Tobą się nie pokłonimy i przed tym bałwanem, którego postawiłeś. On może, ale nie musi. Nie musi tego zrobić, a ja i tak będę mu ufać. Potrzebujemy wciąż i wciąż na nowo wiary w naszym życiu, zaufania. Wiara, jeszcze raz powtarzam, nie jest decyzją, nie jest krokiem, który mamy już za sobą. My dalej pielgrzymujemy w wierze. Ona jest potrzebna na każdym kroku. I ona jest potrzebna w naszym życiu. Oprócz oczywiście zbawienia, oczywiście bycia tym przekaźnikiem, przez który Bóg przekazuje nam swoje błogosławieństwo, ona jest potrzebna do takich dwóch rzeczy. Po pierwsze, przez wiarę dzieją się rzeczy, które nigdy bez wiary nie mogłyby mieć miejsca. A po drugie, przez wiarę ufamy Bogu, nawet jeśli nie dzieją się rzeczy, których tak bardzo pragniemy i oczekujemy, o które bardzo się modlimy. Przez wiarę setnik przyszedł do Pana Jezusa i powiedział: nawet nie musisz do mnie przychodzić. Powiedz tylko słowo. Mój sługa wstanie. Takie mam proste żołnierskie przełożenie. Ja dowodzę ludźmi, ty dowodzisz chorobami. Ja to rozumiem. Po prostu powiedz słowo, nie musisz do mojego pogańskiego domu wchodzić i się kalać, ale bardzo mi zależy na Twoim słudze, więc proszę. Pewna Syrofenicjanka chodziła za Panem Jezusem i nawet jak usłyszała gorzkie słowa o tych szczeniętach, które po co marnować pokarm dla szczeniąt, kiedy tutaj dzieci potrzebują tego pokarmu. I ja wierzę w to, że Jezus testował ją i chciał im pokazać upór swoim uczniom, tej kobiety. On nie zamierzał jej odprawić, ale ona tym bardziej chodziła i błagała. I za swoją wytrwałą wiarę została jej córka uwolniona. Kobieta, która chorowała na krwotok i straciła wszystkie pieniądze, przez wiarę dotknęła Jezusa, choć nie miała żadnej obietnicy w Bożym Słowie, że wystarczy dotknąć szat Jezusa, właśnie takie cuda się wydarzą. Jezus powiedział kiedyś do Marty i do Marii: że jeśli zaufasz, jeśli uwierzysz, będziesz oglądać Bożą chwałę. I one wyraziły słowa zaufania, ale nie wiedziały, że to zaufanie zostanie nagrodzone aż tak bardzo. One wciąż, pomimo zawodu Jezusem, powiedziały: oczywiście, że ufamy Tobie. Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. I On zmartwychwstanie, ale zmartwychwstanie, kiedy wszyscy zmartwychwstaną. Jezus powiedział: ale zmartwychwstanie również teraz. To niezwykła nagroda za zaufanie pomimo rozczarowania, bo były rozczarowane i my to wiemy. Przez wiarę Jezus spał, kiedy łódź tonęła i kiedy doświadczeni rybacy byli przekonani, że właśnie giną teraz pośrodku Jeziora Galilejskiego. Przez wiarę ślepy Bartymeusz przestał się tak nazywać. Po prostu nazywał się Bartymeusz. Dalej już nie był więcej ślepy. Ale Jezus niestety potrafił zawieść w cudzysłowie zaufanie wielu ludzi, czasem błędnie pokładane. Wiemy, że po rozmnożeniu chleba wielu chciało go porwać i ogłosić królem, nie pytając go w ogóle o zdanie. Ale on schował się przed nimi, uciekł. Kiedy wjeżdżał do Jerozolimy i wszyscy ludzie krzyczeli Hoszana, kiedy myśleli, że to już nadchodzi dzień wybawienia, oto ten, jak prorok zapowiadał, przychodzi na źrebięciu oślicy, Mesjasz przychodzi. Czasy mesjańskie nam nastały, a on zamiast pójść do twierdzy Antonia i wygonić Żydów, to on poszedł wygonić Żydów z dziedzińca pogan handlujących i bezczeszczących, dziedziniec pogan w świątyni. Byli bardzo rozczarowani. Ale oczywiście nie tylko ci byli rozczarowani Jezusem, którzy mieli niewłaściwe oczekiwania, którzy byli, czy może byli ludźmi nie najbardziej pobożnymi, o tak powiedzmy. Ale przecież Jan Chrzciciel pod koniec swojego życia zaczął się zastanawiać, czy ty jesteś tym, którego my oczekujemy. Czy to naprawdę ma tak wyglądać? Czy to naprawdę ja mam być w więzieniu, a za chwilę mam umrzeć? Czy to naprawdę ma tak być? Nie tak sobie to wyobrażałem. Nie tak wyobrażałem sobie moje życie w Bożym Królestwie. Jan był zawiedziony. Swoje wątpliwości przez swoich uczniów posłał. Ale Jezus kazał powiedzieć im to, co widzą. I dodał: błogosławiony ten, który się mną nie zgorszy. Jesteś błogosławiony, jeśli się nie zgorszysz tym, że Bóg nie zawsze działa tak, jak tego oczekujesz w twoim życiu. Może za mało wiary pokładasz, za mało zaufania w modlitwę, za mało gorliwie modlisz się i chcesz wziąć od Niego, albo w ogóle nie modlisz się. Albo modlisz się, ale On ma inny plan dla twojego życia. Różne powody są, dla których Bóg robi różne rzeczy, albo nie robi różne rzeczy. Ja zawsze zastanawiam się, czy zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy. Czy modliłem się wystarczająco mocno. Czy przeanalizowałem tę rzecz, czy ona jest naprawdę dobra dla mnie od Boga. A może trwam w grzechu. Może za słabo pokładam nadzieję. Po prostu. Jeżeli wszystko zrobię, już to, co do mnie należało i Bóg dalej nie odpowiada, to będę się modlił i będę musiał powiedzieć: mój Bóg może to zrobić, ale nie musi. Ale i tak będę mówił. Błogosławiony jest ten, który nie zgorszy się Bogiem. Nie porzucajcie ufności waszej, bo ma wielką zapłatę, mówi autor listu do Hebrajczyków, do tych, którzy się cofali. Nie porzucajcie swego zaufania do Boga, chociaż sprawy nie wyglądają tak, jak to sobie wyobrażaliście. Dlatego właśnie w liście do Hebrajczyków autor tego listu zamieszcza cały długi paragraf, który został później podzielony jako rozdział. Rozdział 11 o bohaterach wiary. O tych, którzy dokonywali niezwykłych rzeczy przez wiarę, przez zaufanie do Boga, albo przez wiarę przyjęli zło, które ich dotknęło i nie cofnęli się, bo wybrali lepsze zmartwychwstanie. Ten fragment, 11 rozdział, zaczyna się od bardzo trudnego do przetłumaczenia wersetu, który, jak pogrzebiemy w tłumaczeniach, jest tłumaczony na różne sposoby. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. W przykładzie Piotra Zaręby jest tam, zdaje się, powiedziane, jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, czego się spodziewamy. Jak? Co jest treścią nadziei? Ja proponuję, moje autorskie tłumaczenie jest troszeczkę inne. Kłopot w tym wersecie jest tylko z jednym słowem, który jest niezrozumiały, które u Piotra zostało tak przetłumaczone podstawą i tam, a tutaj jest przeświadczeniem, jest pewnością, jest poręką chyba w Biblii Tysiąclecia. To greckie słowo hypostasis, które trochę gubimy się, jak je zrozumieć w tym kontekście. Więc moje autorskie tłumaczenie, moja własna propozycja jest taka, że wiara jest urzeczywistnieniem się rzeczy, na które mamy nadzieję i jest dowodem rzeczy, których nie widzimy. Jeszcze raz powtórzę. Wiara jest urzeczywistnieniem się rzeczy, na które mamy nadzieję i jest dowodem rzeczy, których nie widzimy. To słowo urzeczywistnieniem się, to jest taka moja propozycja przetłumaczenia tego greckiego słowa hypostasis, ono nie oznacza, że bez wiary one nie będą rzeczywiste, tylko że przez wiarę, nie widząc ich, bo należą do duchowej rzeczywistości, albo nie widząc ich, bo jeszcze nie spełniły się, bo są obietnicą na przyszłość, przez wiarę mogę je dotknąć, jakby były rzeczywiste. Tak ja rozumiem ten werset. Wiara jest urzeczywistnieniem się rzeczy, których się spodziewamy, na które mamy nadzieję. Możemy je dotknąć przez wiarę, jakby były rzeczywiste. Jest dowodem tych rzeczy, których nie widzimy. Dlatego tak bardzo potrzebna jest wiara, jest potrzebne jest zaufanie. Przez tę wiarę Abel, Henoch, Noe, Abraham, Sara, Mojżesz, Rahab i inni dokonywali niezwykłych rzeczy. Ufali swojemu Bogu. Przez wiarę Abraham szedł do miasta, jakby było rzeczywiste, choć nigdy do niego nie zawędrował. Bóg mu obiecał, że pewnego dnia dojdzie do miasta i on szedł, dotykając przez wiarę rzeczywistości tego miasta, ale nie zaszedł tam, musiał je powitać, dotknąć, doświadczyć przez wiarę. I to nie dlatego, że autor listu do Hebrajczyków mówi, że jego wiara była za słaba, tylko dlatego, że Bóg przewidział, żeby on nie wszedł sam, tylko żebyśmy wszyscy razem weszli do tego miasta. Więc dlatego przez wiarę musiał je powitać, przez wiarę musiał je dotknąć. Dlatego Bóg zachęca nas, żebyśmy przez wiarę dotykali rzeczy przyszłych, przez zaufanie do tego, który jest godny wiary, jest godny zaufania. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Tak mówi autor listu do Hebrajczyków. A więc jedni dokonali niezwykłych rzeczy, inni doświadczyli szyderstw, biczowania i śmierci przez zaufanie. I mogli zatrzymać się i powiedzieć, nie tak to sobie wyobrażałem. Ale oni trwali w wierze, ufali, bo uznali, że Bóg jest godny wiary. Wiara nie jest pierwszym krokiem. Albo inaczej, wiara jest pierwszym krokiem, ale nie jedynym. Ona nie jest jedynym krokiem, o tak chciałem powiedzieć. Kiedy zobaczyłeś Jezusa, kiedy zobaczyłeś to, kim jest, kiedy Bóg otworzył przed tobą królestwo i dał ci wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios, dalej oczekuje ode mnie od ciebie wiary i zaufania. Wtedy, kiedy wszystko się układa, wtedy, kiedy wszystko jest dobrze, wtedy jest trudno, bo zawsze jest tak, zawsze. Izrael, a potem cała europejska rzeczywistość pokazuje, że najtrudniejsze dla naszej wiary jest dobrobyt niż klęska, czy brak, czy choroba. A więc w dobrobycie, Bóg napominał Izraela. Czy to było w księgach mojżeszowych, żebyś nie zapomniał o Panu, kiedy już Ciebie nasycę. A w przypowieściach Salomona jest napisane, nie daj mi za mało, żebym nie zgrzeszył mową, tak, przeciwko Bogu i nie za dużo, żebym nie powiedział, kto to jest Pan i do czego mi jest potrzebny. Dobrobyt. Tak wielu chciałoby powiedzieć, Panie, testuj moją wiarę dobrobytem. Byłoby to znacznie prościej, ale tylko się tak zdaje. Tylko się tak zdaje. Ale trudne są również te chwile, kiedy dzieją się rzeczy, kiedy niewysłuchane modlitwy, kiedy nie tak się dzieje, jakbyśmy chcieli, żeby się działo. Doświadczenia, próby, ciężar czasami, który powoduje utratę kierunku. Ufaj Bogu, gdyż jeszcze będziesz Go sławić. Ufaj Bogu, gdyż apostoł Paweł powiedział, że żadne doświadczenia teraźniejszości, one mają się niczym, one są niczym w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić, więc nie porzucaj ufności swojej, która ma wielką zapłatę. Ale zrób wszystko, co możesz. Sprawdź, czy wystarczająco mocno się modliłeś. Czy rzeczywiście to jest dobra rzecz dla Ciebie, której pragniesz? Czy rzeczywiście modlisz się, pościsz? Czy pytasz Boga też, czy to jest dobra rzecz dla Ciebie? Czy zrobiłeś już wszystko ze swojej strony, modląc się i prosząc Boga? A kiedy już zrobisz wszystko i z ręką na sercu uczciwie powiesz, zbadałem, przyjrzałem, przepatrzyłem, modliłem się, pościłem, błagałem, więc już nic nie mogę zrobić, to powiedz to, co powiedział Szadrach i Meszach i Abednego. Mój Bóg może mnie wybawić, ale nie musi. I tak będę Mu służył, i tak będę Mu Go wielbił, i tak będę Go czcił. Nie porzucajmy naszej ufności, bo ma wielką zapłatę. Powstańmy do modlitwy.